Poranny gość Radia Rodzina.
Tomasz Siemoniak, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych oraz wiceprzewodniczący PO. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy miał pan minister półmetek w szkole średniej lub na studiach?
Nie. To nie były czasy półmetków.
Okay.
Były początki i zakończenia i... Rozumiem, do czego pani redaktor nawiązuje.
Bo chcę zapytać, czy jest co dzisiaj świętować koalicji 15 października?
To jest kwestia świętowania, to jest kwestia podsumowania tego, co zostało zrobione przez 2 lata.
Powiedzmy o największej porażce i największym sukcesie.
Jeśli chodzi o sukces, to myślę, że to jest na pewno polityka społeczna, prowadzenie programu Aktywny Rodzic, tak zwanego babciowego. To są rzeczy, które wpływają na życie setek tysięcy ludzi. Bardzo poważny, wielki program, który ma cel taki, żeby ułatwić życie rodzinom, żeby łatwiej było wychować dzieci. Myślę, że tutaj tak jak w Radiu Rodzina, to szczególnie słuchacze docenią tego rodzaju projekt. Poza tym w wielu różnych obszarach, myślę o obszarze gospodarki, te wskaźniki dotyczące spadku inflacji, wzrostu gospodarczego, pozycji Polski, uzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Myślę, że tutaj tych rzeczy jest bardzo dużo i na pewno jest o czym rozmawiać. Oceniam, że to tak jak na przykład znaczący spadek inflacji każdy z nas odczuł, bo ceny przestały tak szaleńczo rosnąć, jak to było przed 2023 rokiem. Natomiast na pewno ja tego nie nazwałbym porażką, tylko wyzwaniem. To są kwestie...
Przepraszam, bo tu przerwę, bo po 2 latach od wygranych waszych wyborów Polacy jednak przyznają, że oczekiwali od gabinetu Donalda Tuska dużo więcej. Tak pokazują sondaże, chociażby Ibris dla Rzeczpospolitej, czy też United Service.
Przyjmuję jako minister ciężko pracujący to z pokorą, natomiast też i z taką świadomością, że różne sprawy są oceniane i tak jak ja mam okazję z różnymi osobami rozmawiać, elementem oceny na przykład są różne kwestie koalicji, pewnych różnic zdań. Myślę, że tutaj na pewno w tej dzisiejszej ocenie, zresztą to są 2 lata od wyborów, a nie 2 lata rządu, takie elementy mają bardzo duże znaczenie. Natomiast nie chcę uciekać od pani pytania o to, co jest porażką, a co nazwałem wyzwaniem. No myślę, że to jest cały czas sytuacja bezpieczeństwa Polski. To jest zagrożenie płynące z tego, że Rosja prowadzi agresywną, imperialną politykę, że napadła na Ukrainę, że grozi reszcie Europy. Więc to jest sprawa, którą ja tak naprawdę od rana do wieczora w swej roli osoby odpowiedzialnej za służby specjalne w imieniu premiera się zajmuję. Więc to nie jest porażka, natomiast jesteśmy obiektywnie rzecz ujmując w bardzo trudnej sytuacji, może najtrudniejszej od 10 lat, i musimy z tego wyciągać wnioski i też warto, oceniając rząd po 2 latach, na ten aspekt zwracać uwagę, ile zrobiliśmy, ile robimy, żeby Polska była bardziej bezpieczna.
A przegrane Rafała Trzaskowskiego to nie jest w jakiś sposób porażka? Tak twierdzi chociażby europoseł Bogdan Zdrojewski.
No, jak przegrał, to jest to po prostu porażka. Natomiast nie zmienia to wyniku wyborów z roku 2023. Oznacza to, że po prostu konkurencyjny kandydat, obecny prezydent Karol Nawrocki, dostał więcej głosów i tu można długo rozmawiać o przyczynach takiego, a nie innego wyniku. Natomiast prezydent ma swoje kompetencje. Tak naprawdę przez pierwsze 1,5 roku koalicji rządził prezydent Andrzej Duda. Współpracowaliśmy w sferze bezpieczeństwa. Ta współpraca była efektywna i przynosiła dobre rezultaty. Więc poruszamy się w demokracji, w której trzeba szanować werdykty wyborców i to, że u nas bezpośrednio wybiera się prezydenta, ma on swój mandat, natomiast większość parlamentarna ma mandat po prostu do rządzenia, do tworzenia rządu, do wyłonienia premiera i myślę, że tutaj to jest taka sytuacja, w której no, patrząc wstecz na różne wyniki wyborów prezydenckich, nie zawsze one odpowiadały większości rządowej. No, że tu, żeby się cofnąć chociażby do roku 2000, do wyboru ponownego Aleksandra Kwaśniewskiego, a rządziła wtedy koalicja AWS-u i Unii Wolności.
A jak blisko jesteśmy do sukcesu, który przypisują sobie obie strony? Chodzi mi o wyłączenie z paktu migracyjnego. Miał być dzisiaj gigantyczny sukces naszego rządu, jak mówił premier Donald Tusk. Jak wiemy, Komisja Europejska przesunęła te terminy. Czy to z powodu Polski i czy ten sukces faktycznie okaże się realny?
Nie, tak, z MSWiA się bezpośrednio razem z moim znakomitym zastępcą, profesorem Maciejem Duszczykiem, zajmowaliśmy się tymi sprawami, więc mam takie poczucie, że teraz, gdy jest blisko tego osiągnięcia, no to właśnie niektórzy mówią, że to list prezydenta, czy jakieś działania PiS-u. No naprawdę nie, to znaczy cieszę się, że prezydent wsparł. Natomiast prawda o tym jest taka, że to wielka osobista praca premiera na szczytach Rady Europejskiej, na spotkaniach. Znaczy ja, zajmując się tymi sprawami, byłem bezpośrednio w tym obiegu rozmów z premierem, informowania jego, czy pytania jego zostało ustalone. I też wielka praca w czasie naszej prezydencji, gdzie sprawy walki z nielegalną migracją były i generalnie migracyjne były naszym priorytetem. Mówię o tym obszarze spraw wewnętrznych. Mhm. I niezliczone spotkania, wizyty komisarzy, ministrów, włożenie ich na granicę polsko-białoruską. Wszystko służyło temu, żeby pokazać, że sytuacja Polski jest absolutnie szczególna, jest inna, że nie można tutaj tej miary zapisanej w pakcie migracyjnym do Polski przyjmować. Więc z jakich powodów jest to przełożone? Nie mam takiej wiedzy. Nie sądzę, żeby tu jakikolwiek polski kontekst w tym wszystkim był. Po prostu być może ze względu na wagę uznano, że to Rada Europejska na szczeblu szefów państw i rządów powinna pewne rzeczy przyjąć, a nie trwająca rada na poziomie ministrów spraw wewnętrznych, tak zwana Rada JHA, gdzie tak naprawdę te tematy są zawsze najpierw omawiane. Więc uważam, że jest to naprawdę bardzo duży sukces Polski, bo on się przekłada na mnóstwo różnych spraw, na przykład na pieniądze z Komisji Europejskiej, na zabezpieczanie granicy. Już w grudniu zeszłego roku 52 miliony euro zostało skierowane. Uznano, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest absolutnie szczególna i że przyjęcie blisko miliona uchodźców wojennych z Ukrainy w czasie wojny to są nadzwyczajne rzeczy, które z Polski czynią znaczący wyjątek z rozwiązań paktu migracyjnego. Już nie mówię o tym, że ta praca premiera, nasza praca zmieniła nastawienie rządu wielu państw europejskich. Ja to obserwowałem przez rok bycia ministrem spraw wewnętrznych i administracji, jak w wyniku wyborów czy zmian rządów zmieniało się podejście do tych spraw. I takie rzeczy, które się wydawały kontrowersyjne na początku, typu nasze decyzje dotyczące możliwości zawieszania prawa do azylu, no bo mówiliśmy, no jeśli ktoś rzuca kamienie w naszego żołnierza, a potem mówi, że chce azyl w Polsce, to przecież to rozwiązanie jest kompletnie nieprzystające do rzeczywistości. I w tej chwili więcej państw albo przyjmuje, albo rozważa, nikt już z nas za to nie krytykuje, bo właśnie udało nam się pokazać, ale to byłem sam z wieloma ministrami i komisarzem Unii Europejskiej na granicy, jak się zobaczy granicę polsko-białoruską, jak to wygląda, jak ciężka jest służba naszych funkcjonariuszy i żołnierzy, to ci ludzie zupełnie inaczej potem patrzą na polskie sprawy i polskie postulaty.
Pojawiają się sugestie, że ten mechanizm będzie obowiązywał do momentu, kiedy nie zmieni się ewentualnie władza, czy też zakończy się wojna w Ukrainie. Będzie tylko czasowe, panie ministrze. Czy będziemy zwolnieni z niego na zawsze?
No to jest taka dyskusja. Niestety tak czasem jest takie polskie piekiełko, że jak już jest jakieś osiągnięcie, to druga strona zamiast przyznać, że to jest ważne i rzeczywiście sukces, to próbuje szukać i podważać. różne regulacje unijne są przyjmowane tymczasowo. No bo jeżeli też Rada Europejska przyjmuje, to znaczy, że w przyszłości może to zmienić. Ale w tym przypadku, z tego co wiem, chodzi o trwałe wyłączenie Polski. Ale oczywiście są różne rozwiązania, na przykład dotyczące pomocy i statusu migrantów z Ukrainy, które są przyjęte na czas trwania wojny, na czas trwania działań wojennych. W związku z tym tutaj musimy się liczyć z tym, że różne elementy, różne sprawy są w Unii przedmiotem zmieniających się w przyszłości decyzji. Natomiast w tych kwestiach ja jestem spokojny, że to jest trwałe i tak mocno to przekonanie o szczególności Polski zaszczepiliśmy, że inne państwa to doskonale rozumieją.
Jak duża jest dzisiaj, panie ministrze, skala rosyjskich prowokacji w Polsce, o których nam nie mówicie? Czytałam taki wpis. Na szczęście ludzie nie widzą o bardzo wielu rzeczach, o działaniach naszych służb, o udarmionych różnych akcjach. To były pana słowa.
Po to są służby, poznaję swoje słowa. Po to są służby specjalne, żeby działać w zaciszu i ich priorytetem nie jest jakaś autopromocja, tylko po prostu skuteczność, tak? Więc mierzymy się z takimi zagrożeniami, z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Myślę, że ten fragment, który zna opinia publiczna, akty dywersji, najbardziej spektakularny pożar Centrum Marywilska w Warszawie, myślę, że to wszyscy nasi słuchacze zapamiętali z maja ubiegłego roku, pokazuje, że służby rosyjskie i ci ludzie, którym zlecają różne rzeczy, są zdolne do najgorszych rzeczy i walczymy z tym, tak? A ponieważ po drugiej stronie jest państwo, to my nie możemy tutaj za wiele ujawniać, bo to nie jest, używam takiego porównania czasami, rozbita grupa przestępcza, rozbity gang, że można ujawnić, pokazać wszystko w telewizji. Tutaj to się nie kończy, coraz to nowe rzeczy się dzieją. Ostatnie tygodnie przecież ogromny wpływ na naszą opinię publiczną w kwestii dronów, targnięcia dronów, ale to przecież też były drony przylotnicze.
To skoro tu jesteśmy, to na jakim etapie, panie ministrze, są prace z sojusznikami w sprawie pojawienia się tej wschodniej granicy NATO, tak zwanej ściany dronowej? Mamy już jakieś efekty?
Cały kompleks różnych działań sojuszniczych w tej chwili w Brukseli trwa spotkanie ministrów obrony. Pojechał tam premier Kosiniak-Kamysz, gdzie jest mowa o strażników wschodu, wschodniej straży, tym nowym działaniu NATO, które ma wzmacniać Polskę i państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Więc to jest działanie natowskie bardzo praktyczne i obejmujące po prostu żołnierzy, samoloty, sprzęt, obronę przeciwlotniczą. Natomiast ten projekt muru antydronowego, mocno podjęty przez premiera Tuska na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze, to ma być przedsięwzięcie unijne, finansowane przez Unię, tak aby zbudować błyskawicznie skuteczną obronę antydronową. Nie tylko my jesteśmy tym zainteresowani, tak jak mówię, to nie jest tylko kwestia granicy, ale to jest kwestia zagrożeń, które się pojawiły daleko od granic Unii czy NATO, tak jak mówiłem, w Danii i w Niemczech.
Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, poseł, przeprosił za słowa, że żołnierz nie zginąłby na granicy, gdyby były tam procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty. To wystarczy?
Żal komentować, tak niestosowne, niemądre były te słowa. Ja byłem zaraz na granicy po tej tragicznej sytuacji. Wiem, jak to wyglądało, to po pierwsze. Po drugie, miałem możliwość rozmowy z tymi funkcjonariuszami, z funkcjonariuszką, która ratowała żołnierza, też narażając własne życie i zdrowie. Więc naprawdę, naprawdę bardzo zła wypowiedź. Pewnie dobrze, że przeprasza, ale
chyba myśleć, troszkę późno,
mówi.
Bo długo zastanawiał się. Dopiero wczoraj wieczorem był taki wpis.
Trzeba
długa refleksja.
Trzeba być mądrym w takich wypowiedziach, a zwłaszcza jak się nie wie, jak to wygląda i Ja uważam, że generalnie sprawy śmierci no, wymagają niesłychanej ostrożności, wrażliwości w mówieniu, komentowaniu. No, głęboko złe to było, co zrobił. Pewnie dobrze, że przeprosił, może na przyszłość będzie unikał tego typu ocen.
Czy w przyszłym roku, panie ministrze, zostanie przyjęty projekt likwidacji CBA? Ma to nastąpić 1 maja 2026 roku?
To zależy od parlamentu. Jesteśmy na etapie przyjmowania przez rząd, powinien do końca tygodnia ten projekt być przyjęty przez rząd.
No to był wasz punkt umowy koalicyjnej, tylko dlaczego forsujecie ten projekt, który z góry skazany jest na odrzucenie? Bo wiemy, że prezydent raczej nie podpisze go.
No, poprzedni prezydent, pan Andrzej Duda, od razu powiedział, znając projekt, że go nie podpisze, więc żeśmy go...
Myśli pan minister, że coś innego będzie z Karolem Nawrockim? No, są głębokie wątpliwości.
Ja myślę, że po prostu... dojrzała sytuacja do tego, że trzeba ten projekt poddać ocenie parlamentarnej, a prezydent no, podejmie decyzję taką, jak będzie uważał. Ja mimo wszystko wierzę, że sprawy merytoryczne, to, że te rozwiązania wzmocnią walkę z korupcją w Polsce, są istotną rzeczą, a nie tylko takie polityczne przywiązanie do pewnych symboli. Ale jak mówię, nie chcę tutaj uprzedzać faktów. Na pewno projekt trafi do Sejmu, Senatu. Tu praca obydwu izb, być może jakieś poprawki, a potem będzie to decyzja prezydenta. No jeśli zawetuje, no to weźmie za to odpowiedzialność.
Jeszcze pan wiceprzewodniczącym jest Platformy Obywatelskiej, ale czy też niebawem wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej?
A tego nie wiem. Przed nami decyzje w tych sprawach. Cieszę się bardzo z tego, że z środowiskami, które dobrze znamy, z którymi blisko współpracujemy, no tak naprawdę już od 7 ponad lat, mówię tutaj o...
Formalizujecie to 25 października, za 10 dni.
Tak. Więc natomiast jakie będą szczegóły personalne, organizacyjne, proszę jeszcze o trochę cierpliwości.
No, wszyscy zastanawiają się, panie ministrze, za 10 dni, bo jak będzie wyglądać ten rebranding, to połączenie? No tak, czy dojdzie do redukcji na przykład wiceszefów Platformy Obywatelskiej?
Nie wiem tego. Jutro mamy posiedzenie zarządu, w najbliższych dniach też pewnie będziemy nad tym pracowali. I statut tutaj mówi o tym, w jakim trybie różne decyzje będą podejmowane. I naprawdę bardzo trudno mi w tym momencie powiedzieć, jaki ostateczny kształt będzie różnych rozwiązań. To jest przedmiotem w tej chwili dyskusji i na pewno jest tak, że w następną sobotę będzie konwencja. Natomiast szczegóły, a zwłaszcza szczegóły personalne, to jest nie temat jeszcze na dziś.
No ale Donald Tusk będzie szefem. Czy dojdzie do zmiany?
Jestem bardzo, bardzo za tym. Będę go na pewno popierał. Natomiast wybory
nie są ogłoszone. Jestem bardzo za tym, ale to jest 100%? No właśnie, czy to jest 100%?
Wybory nie są ogłoszone. Jesteśmy ugrupowaniem demokratycznym. Pamiętam też takie sytuacje, w których miał kontrkandydatów Donald Tusk.
Pamiętamy.
Więc myślę, że trudno tutaj uprzedzać fakty. Natomiast łączenie się, integracja jest na pewno czymś bardzo dobrym, bo ja mam gabinet tutaj metr od ministra Szłapki, szefa Nowoczesnej, rzecznika rządu i naprawdę muszę chwilę pomyśleć, żeby sobie przypomnieć, że on jest w innym ugrupowaniu, tak blisko współpracujemy, więc...
Działacz Nowoczesnej. Działacz Nowoczesnej.
No tak.
No ale przeczuwa pan, że może być jakiś kontrkandydat?
Wydaje mi się, że nie, ale tak jak mówię, jesteśmy w partii demokratycznej, pojawiają się czasem tacy challengerzy jak kiedyś. Donald Tusk wygrywał w tych wyborach. Wydaje mi się, że nie, że to przywództwo jest mocne i są takie momenty, że po prostu jest jeden kandydat i to nie świadczy o demokratyczności, że tak będzie tym razem, ale mogą się zgłosić różne osoby, to oczywiście jest możliwe i ten kalendarz wyborczy no, będziemy znali w najbliższych dniach, bo to też muszą być na poziomie województw, Dolnego Śląska także, potem różne wybory przeprowadzone.
Nie jest panu żal nazwy, z którą pan tak się utożsamia, obejmował urzędy, stanowiska pod tym szyldem?
No, bardzo jestem do tej nazwy przywiązany. Jestem w Platformie Obywatelskiej od pierwszego dnia, od stycznia 2001 roku. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma wiecznych nazw i wiecznych projektów. W związku z tym, gdy się idzie do przodu, trzeba brać pod uwagę też inne ewentualności. No już szliśmy do wyborów jako Koalicja Obywatelska, więc myślę, że też i nasi wyborcy, nawet przy największej nostalgii za Platformą, dobrze rozumieją, o co chodzi.
A czy koalicja przetrwa? Nie mówię o Koalicji Obywatelskiej, a koalicja także Szymonem Hołownią.
Oceniam, że tak. Znaczy uważam, że niezależnie od tego, jak powiodą się plany życiowe marszałka Szymona Hołowni, jest to ugrupowanie bardzo mocno wrośnięte w rząd, tak, ministrowie, wiceministrowie współpracują przecież na różnych polach i oni doskonale rozumieją, że stawką tutaj jest przyszłość Polski, stawką jest ocena koalicji, tak jak zaczęliśmy od tego. W związku z tym jestem spokojny o to, że ten fundament koalicji jest tutaj bardzo trwały. Oczywiście różne komentarze, wypowiedzi, też takie oceny medialne.
Chociażby ultimatum marszałka ostatnio Szymona Hołowni, który powiedział, że wicepremierem ma być Pełczyńska-Nałęcz, a raczej nie służą wam.
To
czy ten
służą,
spór
oczywiście
o stanowiska nie pogrąży gabinetu Donalda Tuska?
To znaczy lepiej, żeby takie rzeczy mówić sobie w gabinecie, a nie komunikować się przez media, ale uważam, że to też jest taki element demokratyczności koalicji, tego, że to są cztery ugrupowania, są cztery liderzy, którzy mają własne zdania. Tak, to nie jest tak, jak w PiS-ie niby był, a Solidarna Polska, to nigdy nie słyszeliśmy o żadnej krytyce ani dyskusji. No, demokratyczność ma swoje prawa. Czasem to jest minusem, bo za wiele widać, ale wydaje mi się, że ja nie widzę w tym jakiegoś niczego złego, że liderzy artykułują pewne swoje poglądy. Gorzej, gdy są to oczekiwania personalne, bo o personaliach ze względu na szacunek dla poszczególnych osób powinno się mówić w zaciszu gabinetów i ogłaszać decyzje, a nie postulaty.
Co powiedzieć premier Donald Tusk na spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim w rocznicę wygranych wyborów, drugą rocznicę?
Będzie mówił o tym, co zrobiliśmy przez dwa lata i co chcemy zrobić przez następne dwa lata. Będzie mówił o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji jako Polska. Będzie mówił też o tym, będzie na pewno będzie część pytań od ludzi, zawsze jest pytań czy wypowiedzi, o to, o co ludzie go będą pytać. To jest absolutnie unikatowa formuła. Proszę zobaczyć, prezes Kaczyński spotyka się tylko z aktywem i nigdy żadnych pytań nie dostaje, to są jego wypowiedzi. Natomiast Donald Tusk się nie boi tego, że ktoś go skrytykuje, zapyta. Myślę zresztą, że też będą głosy krytyczne na pewno. Nasi wyborcy to są inteligentni ludzie, którzy no, raczej są krytyczni niż zadowoleni. Tak raczej widzą, co jeszcze trzeba zrobić, niż to, co zostało zrobione, więc jestem dumny z takich wyborców, ale zawsze ta współpraca jest wymagająca, bo naprawdę rzadko mi się udaje spotkać, mówię, w takich sytuacjach przypadkowych, w pociągu, na ulicy, kogoś, kto jest taki w pełni zadowolony i dziękuję. Wspiera, ale ma pewne oczekiwania, widzi pewne błędy. To jest bardzo dobre, bo to nie pozwala na jakieś spoczywanie na laurach w jakimś momencie.
No dobrze, to jednym zdaniem, panie ministrze. Co pan powie wyborcom, słuchaczom Radia Rodzina na pytanie, jak będą wyglądać wasze kolejne dwa lata, jeśli przetrwacie?
Praca, żeby polskim rodzinom żyło się lepiej, a Polska była bezpieczna. To myślę, że to są takie elementarne rzeczy, które wszyscy dokładnie rozumieją. Najważniejsze absolutnie.
To będziemy sprawdzać. Tomasz Siemoniak, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych oraz wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i może za niedługo Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, wzajem.
Poranny gość Radia Rodzina.